Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram sesję Rady Miejskiej, sesję zwołaną na wniosek pana prezydenta. Witam panie i panów radnych, pana prezydenta Grzegorza Maskiewicza, przedstawicieli prasy, mediów, wszystkich przybyłych gości. Przygotowanie sesji na pewno Biuro Rady Miejskiej. Obsługę prawną pan Jankowski, jeżeli nikogo nie pominąłem. Powitanie. Proszę państwa, chwila jest taka wakacyjna. Zebraliśmy się na tę sesję, no, można powiedzieć, że siłowo, dlatego że niektóre terminy nas siłowo, no na siłę żeśmy zbierali radnych, żeby zapewnić frekwencję.
Szkoły jest
przenośne, za co bardzo państwa przepraszam, ale terminy nas obligują do tego, żebyśmy się zebrali i niektóre z uchwał, które są przygotowane na tą sesję. Proszę państwa, program sesji państwo żeście otrzymali i czy mamy jakieś uwagi do porządku obrad? Nie ma. To tak bym teraz poprosił może o wskazanie projektów, które mają być głosowane, miałyby być głosowane w głosowaniu imiennym. Jeśli ktoś ma taki wniosek, bardzo proszę. Nie ma. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie przyjęcie protokołu z sesji z 8 czerwca, sesji z 22 czerwca i protokołu z sesji 27 lipca. Czy ktoś ma uwagi do tych protokołów? Jeśli nie, to uznamy, że są zatwierdzone. Nie ma. Przechodzimy do kolejnego punktu. Mianowicie po powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków proponuję do komisji panią Małgorzatę Biegajło, panią Monikę Cieśle i pana Dariusza Cymermana, ale widzę, że go nie ma. To od razu może pana Roberta Dutkiewicza alfabetycznie. Czy państwo, pani Małgorzata Biegajło i pani Monika Cieśla oraz pan Robert Dutkiewicz, państwo radni? Pani Monika nie. Rozumiem. To w takim razie pan Piotr Duraj.
Tak?
Mamy wielką wygodę, bo państwo akurat koło siebie siedzą. Wyrażacie zgodę państwo. Bardzo dziękuję. Kto jest za przyjęciem takiej komisji? Zagłosujmy. Kto jest za przyjęciem? Okay. 17 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Też nie ma, więc mamy komisję. W składzie pan Duraj, pani Biegajło i pan Dudkiewicz. Proszę państwa, kolejny punkt to jest informacja pana prezydenta. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Trochę czasu upłynęło, w związku z tymi informacji jest sporo, oprócz tych, które są przekazane na piśmie. Mamy następujące informacje do przekazania państwu. Przede wszystkim informacja z dnia dzisiejszego, przychylając się do wniosku mieszkańców, również państwa radnych, którzy o tym dosyć mocno dyskutowaliście na różnych forach, jak i również po konsultacji z koalicyjnym klubem radnych. Poleciłem dzisiaj zarządowi PCM-u renegocjację umowy dotyczącą parkingu przy szpitalu z zachowaniem następujących zasad. Po pierwsze, rezygnacji z całodobowej opłaty za parkowanie przy szpitalu oraz dostosowanie opłaty do obowiązujących pozostałych strefach płatnego parkowania w Prawianicach. Rozumiem, że te negocjacje mogą potrwać. Poleciłem, aby nowe zasady obowiązywały nie później niż od października. W następujący sposób. Opłata za parking przy szpitalu ma obowiązywać tylko w dni powszednie. Maksymalnie 2 zł za 60 minut od poniedziałku do piątku w godzinach 8, 18 I tak jak wprowadził to PCM, pierwsze 15 minut byłoby bezpłatne, będzie to związane również z systemem szlabanowym, tak aby osoby mogły podjechać, zostawić ewentualnie jakieś osoby bezpośrednio przed wejściem. W soboty, niedzielę i święta opłaty nie będą obowiązywały. Drodzy Państwo, druga informacja, również niezwykle istotna. Wniosek o dofinansowanie naszego remontu infrastruktury tramwajowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, który złożyliśmy wspólnie z Ksawerowem, przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Urząd Marszałkowski zakwalifikował 8 projektów z tej osi priorytetowej w sumie na kwotę 220 milionów złotych. W puli w chwili obecnej jest 120 milionów złotych. Z informacji, które uzyskaliśmy bezpośrednio od pana marszałka, będzie on czynił starania, żeby renegocjować Regionalny Program Operacyjny w zakresie przesunięcia środków i zwiększenia alokacji na tym zadaniu. Jeśli chodzi o bieżący remont trakcji, to pierwsze widoczne roboty, czyli remonty demontażu oraz wymiany słupów, mają rozpocząć się zgodnie z harmonogramem od 21 sierpnia. Pierwszy etap oceny pozytywnie przeszły również dwa projekty ZIT-owskie, czyli modernizacja rozwoju komunikacji miejskiej oraz poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej. Spełniły one kryteria pod kątem zgodności ze strategią ZIT i w chwili obecnej podlegają ocenie przez Urząd Marszałkowski. Trwają przygotowania do pierwszego etapu monitoringu miasta. W siedzibie Straży Miejskiej przygotowane zostało pomieszczenie do centrum monitoringu, w którym będą dwa stanowiska obsługi z możliwością rejestrowania obrazu. Jesienią centrum zostanie wyposażone w odpowiedni sprzęt. Wstępnie wytypowanych zostało 9 punktów z kamerami. Do centrum monitoringu podpięte zostaną kamery, te, które w chwili obecnej funkcjonują, czyli z Parku Słowackiego i z Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Dodatkowo pan sekretarz prowadzi rozmowy w zakresie wykorzystania stacji telewizyjnych rozmieszczonych w kilku punktach miasta i podpięcia ich również do monitoringu miejskiego. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 44 zadania. Do końca sierpnia będzie gotowa lista zadań pozytywnie zakwalifikowanych, jak również tych negatywnych. Te, które będą negatywne, wnioskodawcom będzie przysługiwała możliwość złożenia pisemnego odwołania. Natomiast jesteśmy na etapie realizowania zadań z poprzedniego budżetu obywatelskiego z roku 2017. Ruszyła akcja informacyjna i edukacyjna na temat odpowiedzialności za zwierzęta i ograniczenia ich potomstwa, jak i również otrzymaliśmy pozwolenie na budowę tężni, jak i w chwili obecnej dzisiaj został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Skwer imienia Niczego, który ostatnio wzbudzał duże kontrowersje, został uprzątnięty przez służby miejskie interwencyjnie, natomiast od paru dni sytuacja wygląda następująco. W związku z podziałem geodezyjnym działki drogowej, skwer imienia Niczego jest dzisiaj, stanowi majątek Skarbu Państwa w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Pawianicach. Trwają rozmowy na temat dalszego losu tego miejsca, czyli kto będzie nim dalej zawiadywał i jakie będą inwestycje wspólnie ze Stowarzyszeniem imienia Karola Niczego na nim realizowane. Została podpisana umowa z wykonawcą o rozbiórkę budynku i uprzątnięcie nieruchomości Przyłaskiej 114, czyli dawnej parkowej. Bardzo ważna informacja również dla Państwa, mianowicie nieruchomość przy Poprzecznej 1921, czyli stara drukarnia, zostanie bezprzetargowo za przysłowiową złotówkę wydzierżawiona Fundacji Młodzi dla Młodych. Tutaj negocjujemy, może to być nawet okres do 30 lat, tak aby fundacja mogła tam zainwestować i zrobić centrum młodych. Teren ma 1211 m2, są to trzy budynki dawnej drukarni połączone ze sobą. Fundacja zamierza tam prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą na rzecz zapobiegania uzależnieniom. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby się zapoznać, bądź też ma uwagi do tej decyzji, bo ona jest w kompetencji prezydenta, ale chętnie bym się podzielił informacjami. Jeżeli ktoś z Państwa wyraża sprzeciw przeciwko takiemu przekazaniu za symboliczną złotówkę do użytkowania, bądź też ma inne propozycje, to bardzo proszę w ciągu następnego tygodnia o zgłaszanie bezpośrednio się do mnie albo zgłaszanie swojego stanowiska na piśmie. Drodzy Państwo, Karta Pamięcianina wyrobiło do tej pory 8600 osób. Program skupia w chwili obecnej 77 przedsiębiorców z Pabianicy. Drodzy Państwo, montaż poduszek berlińskich przy szkole numer 3, jak i nowa organizacja ruchu będzie zrealizowana do momentu rozpoczęcia roku szkolnego, tak aby w dniu 1 września względy bezpieczeństwa przy szkole numer 3 zostały zachowane, a w zasadzie wznowione po demontażu platformy. Ostatnia informacja, również myślę, że czas na to, żeby po raz drugi, mam nadzieję ostatni, zdementować niektóre informacje, które się pojawiają w przestrzeni miejskiej. Chciałbym odczytać, a jeżeli Państwo będą chcieli, to również przekazać Państwu dwa dokumenty. Pierwszy to jest zarządzenie nr 162 /2017 szefa obrony cywilnej województwa łódzkiego, czyli pana wojewody łódzkiego, pana Zbigniewa Rała, w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie stosownych przepisów prawa, jeśli pozwolicie, odczytam trzy najważniejsze paragrafy, ich jest 7 w sumie. Paragraf pierwszy. W celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowego polecam w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godzinie 17 przeprowadzić trening systemu. Treningiem objąć urządzenia włączone do centrali alarmowych obrony cywilnej. Paragraf drugi. Trening polegać będzie na wyemitowaniu przez okres jednej minuty ciągłego dźwięku syren usytuowanych na terenie województwa łódzkiego. System alarmowy uruchamiany będzie, powtórzę, system alarmowy uruchamiany będzie z centrali znajdującej się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Paragraf trzeci. Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz szefów obrony cywilnej powiatów i gmin posiadających system alarmowy zobowiązuje się do ogłoszenia z 24-godzinnym wyprzedzeniem w środkach masowego przekazu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie zamiaru przeprowadzenia treningu systemu. Drodzy Państwo, ponieważ sytuacja miała po raz drugi miejsce, wystosowaliśmy do pana wojewody pismo, w którym opisaliśmy sytuację, która zaistniała w Pabianicach. Króciutko odczytam tylko najważniejsze fakty z tego pisma, a mianowicie o godzinie 16:59:58 został wysłany sygnał do syren alarmowych na terenie miasta Pabianic. Na miejskiej centrali alarmowej uruchomienie syren przebiegało prawidłowo. Sytuacja wyglądała zupełnie inaczej na punktach alarmowych. Zadziałały wyłącznie syreny mechaniczne, 6 sztuk, nie uruchomiły się natomiast syreny elektroniczne. Po raz drugi z centrali wojewódzkiej o godzinie 17:01:39 został wyemitowany sygnał do syren alarmowych, powielając nieprawidłowości systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Naszym zdaniem i z taką propozycją wystąpiliśmy do wojewody, wnioskujemy o przeprowadzenie kompleksowego sprawdzenia systemu pod względem elektronicznego wysyłania sygnałów poszczególnych syren. Te starego typu mechaniczne zadziałały, natomiast te, które były ostatnio dostarczane, ten sygnał elektroniczny w ogóle nie zadziałał ani w pierwszym, ani w drugim wypadku. Również chcemy zapytać wojewodę, dlaczego został wypuszczony drugi sygnał po minucie i 40 sekundach, który uruchomił po raz drugi na terenie Pabianic syreny alarmowe. Oczywiście, jeżeli otrzymamy odpowiedź, będziemy Państwa na bieżąco o tym informować. Wiem, że jest to sytuacja bulwersująca wielu mieszkańców Pabianic, stąd też o tym mówię. Zarządzenie, jak i również nasz wniosek do wojewody są do wglądu. Kto z Państwa chciałby zobaczyć, bardzo proszę. Myślę, że w sposób jednoznaczny rozstrzyga to kwestię uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Pabianic. Dziękuję za wszystkie informacje.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zapytania, wnioski i interpelacje radnych. Proszę bardzo. Kolej pan Różycki. Pan Henryk Siński. Jeszcze ktoś? Proszę bardzo, pan radny Rulecki.
Szanowny Panie Prezydencie,
proszę o udzielenie informacji odnośnie wykonanych pracach drogowych znajdujących się w realizacji prac drogowych, a zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Pawielnicach, tak? Proszę również o zdiagnozowanie, czy na drogach pozostających w zarządzaniu przez miasto Pawielnice istnieje problem niewłaściwego oznakowania dróg, zarówno pionowego, jak i poziomego. Jako niewłaściwe należy rozumieć niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności to jest, są wyszczególnione, o których mi rozporządzenia chodzi, także nie będę tego czytał, bo za długo to zajmie. Proszę o szczegółowe wymienienie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem lokalizacji ich występowania, z czego wynikają, kiedy zostanie przywrócony stan zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości umieszczenia w takich miejscach tablic informacyjnych dla kierowców o istniejącej nieprawidłowości. Proszę o udzielenie odpowiedzi przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, ponieważ wynika to zarówno z kompetencji Wydziału, jak również jego pracownicy wielokrotnie dali przykład zaangażowania w problemy miasta, występują zarówno w relacjach prasowych, jak i na portalach społecznościowych. Stworzona w ten sposób nić porozumienia z mieszkańcami winna zostać doceniona przez danie szansy na udzielenie odpowiedzi na powyższą interpelację. To była pierwsza z interpelacji, interpelacja kolejna. Panie Prezydencie, według informacji przekazanych mi przez niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, istniejącą infrastrukturę drogową oraz tą nowo powstającą ciężko określić jako przyjazną dla tej części społeczeństwa, która z racji swojej choroby bądź wieku zmuszona jest codziennie zmagać się zbyt wysokimi krawężnikami czy podjazdami, brakiem barierek w ciągach komunikacyjnych. To, co dla nas, to co dla osób sprawnych jest niezauważalne, dla innych potrafi być prawdziwą walką o przetrwanie. Dlatego w imieniu tych pamięciach zwracam się do Pana z prośbą o dokładną analizę tego problemu, a następnie podjęcie działań zmierzających do eliminacji problemów komunikacyjnych osób niepełnosprawnych przez profesjonalne dostosowanie do potrzeb takich osób infrastruktury drogowej, jak i przestrzeni miejskiej. Głównie chodzi o podwyższone po prostu krawężniki w rejonach przejść dla pieszych, dlatego że te 5 cm to jest faktycznie dosyć uciążliwa sprawa dla osoby poruszające się na wózku, tak? Jest to druga z interpelacji, interpelacja kolejna. Szanowny Panie Prezydencie, tutaj poniekąd nawiążę do co Pan mówił. W związku z likwidacją platformy zwalniającej w Pawielnicach na ulicy Grodzia Dobeckiego na przejściu dla pieszych prowadzącym m.in. do szkoły podstawowej nr 3, proszę o podanie przyczyny podejmowania takich działań zmierzających do niewątpliwego pogorszenia stanu bezpieczeństwa mieszkańców Pawielnic, w tym dzieci, podczas korzystania z tego przejścia. Nadmieniam, iż zarówno montaż tej platformy, jak i jej funkcjonowanie według mojej wiedzy spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców. Jednocześnie, jak wynika z relacji prasowych, urzędnicy miejscy odpowiedzialni za taki stan rzeczy tłumaczyli, że przyczyną demontażu było wieszanie się autobusów miejskich. Razem z mieszkańcami, w tym rodzicami dzieci z SP3, przeprowadziliśmy obserwację tego przejścia. W chwili, gdy było ono zdemontowane połowicznie, obserwacja była na jeszcze istniejącej części, stwierdzając, iż podobny do prasy przez urzędników informacja jest nieprawdziwa. W przypadku, gdyby w treści wyjaśnienia podana przez urzędników, w tym pana, przyczyna została podtrzymana, proszę o załączenie stosownej dokumentacji, np. kserokopii z książki dyspozytora MZK, innych dokumentów, w których zawarte są informacje, kiedy doszło do takiego zdarzenia, czy zdarzeń, podczas którego z kursów, czy w wyniku zdarzenia doszło do uszkodzenia autobusu. Proszę również o pełną i szczegółową analizę wraz z uzasadnieniem stosownych organów miejskich, z której będzie wynikało, że planowany montaż w tym miejscu tak zwanej poduszki berlińskiej będzie skuteczniej zapobiegał ewentualnym zagrożeniom w ruchu drogowym na tym przejściu, aniżeli zamontowana tam uprzednio platforma zwalniająca. Proszę o pisemne udzielenie odpowiedzi. Interpelacja ostatnia. Szanowny Panie Prezydencie, ponieważ w dalszym ciągu udzielałem przez Pana odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą utworzenia w Pawielnicach tak zwanych zielonych punktów, dalekie są od monitoryki i po raz kolejny wnioskuję ich utworzenie. Panie Prezydencie, w swojej odpowiedzi z dnia 28 kwietnia jako argument przeciw tworzeniu takich punktów przytoczył Pan chaotyczną, nieuzasadnioną wycinkę drzew. Choć nie widzę tutaj związku, żadnego związku z moją interpelacją, to pragnę zapewnić, że i mnie zasmuciła informacja na przykład o wycięciu jesionów na ulicy Kaplicznej. Powracając do meritum, od którego próbuje Pan w mojej ocenie uciec, podzielam Pana opinię, że proces nasadzenia powinien być realizowany według planów nasadzeń z odpowiednim dobraniem gatunków do warunków terenowych. Taki efekt można osiągnąć, tworząc określony regulamin dla zielonych punktów wraz z merytorycznie przygotowaną tablicą dydaktyczną, o której zaprojektowanie można poprosić mieszkańców, organizując przy okazji np. konkurs dla pamięcian z wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Tak? Osiągnięte korzyści z realizacji zaproponowanej przeze mnie inicjatywy byłyby wielokrotnie wyższe niż niewielkie koszty jej sfinansowania. Dla przykładu, wdrożony przez Pana i Koalicyjny Klub Radnych program Zielone Podwórka już w tym roku kosztował budżet miasta 150 tysięcy złotych, a przystąpiły do niego jedynie 3 wspólnoty z około 200. Zakładając, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach, będzie on kosztował 10 milionów złotych i trwał ponad 60 lat, przy założeniu, które trudno w chwili obecnej, że kolejne wspólnoty nie powstaną. Zachęcam również do zapoznania się z opiniami mieszkańców z innych miast, gdzie program Zielone Podwórka był realizowany, zanim został skopiowany do Pabianic. W wielu ocenach jego realizacja zamiast do rozwoju terenów zielonych w mieście przyczyniła się do ich zmniejszenia, a podwórka zostały zielone tylko z nazwy. Po raz kolejny w imieniu mieszkańców, którzy nie lubią siedzieć z założonymi rękami, proszę o utworzenie zielonych punktów w Pabianicach. Proszę o pisemne udzielenie odpowiedzi. Na koniec takie krótkie pytanie. Czy urząd dysponuje tutaj statystyką osób, bo wiadomo, że zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o konieczność tak odchodzenia na emeryturę, czy posiadamy statystykę osób, które, że tak powiem, osiągnęły wiek emerytalny, ale w dalszym ciągu tutaj pozostają w pracy w urzędach podległych, tak? To prosiłbym o udzielenie takiej odpowiedzi, ile takich osób pracuje i w jakich poszczególnych działach jednostki. Ja pytam w strukturach tutaj urzędu, tak?
Ale po co to panu?
Oczywiście te interpelacje będą złożone pisemnie. Proszę bardzo, pan radny Feliksiński.
Panie prezydencie.
Panie Tadeuszu, jeśli mogę poprosić, czy pan troszeczkę dalej trzyma mikrofon, bo jest straszny dudnienie.
Tak. Panie prezydencie, dwa dni temu cała Polska obchodziła uroczyście Święto Wojska Polskiego, rocznicę cudu nad Wisłą oraz oczywiście święto Zmiewostąpienia Najświętszej Marii Panny. I w tym roku, tak jak i poprzednio, nasze szkoły się nie wpisały. Mianowicie to święto moim zdaniem wymaga, tak jak to robią wszyscy mieszkańcy, jak to robią urzędy, jak to robi spółdzielnia mieszkaniowa, jak to robią Romy, wywieszenia flagi narodowej. Natomiast szkoły podstawowe, których mamy 11, wymienię te, które dokonały tego obowiązku, no bo to jest obowiązek. To jest obowiązek, szczególnie patriotyczny obowiązek. Szkoła numer 2, szkoła numer 3, szkoła numer 15 i szkoła numer 16. 4 szkoły, a mamy 11 szkół. 7 szkół zachowuje się tak, jak w czasach komunizmu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Grabarz. To jeszcze może? To pan radny Grabarz.
Panie przewodniczący, panie panowie radni. Chciałbym dokończyć pytanie pana Piotra Różewskiego. Proszę państwa, jak się przekształcaliśmy teraz na gimnazja, to ja zadałem to pytanie, chodzi o szkoły, o kasowanie gimnazjum. Ilu nauczycieli nas młodych nie dostanie pracy, bo starzy, którzy już są w wieku emerytalnym, będą blokować. Dlatego młodzi muszą jechać do Irlandii na zlewozmywak. I teraz to pytanie chcę rozszerzyć, pan Piotr powiedział, żeby pan prezydent powiedział, ilu fizycznych osiągnęło wiek emerytalny może iść, a ile umysłowo. To jest bardzo ważne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, ale zanim do niego przejdziemy. Proszę państwa, proszę poprzez wyrażenie poprzez głosowanie, żebyśmy mogli obradować nad wszystkimi dzisiejszymi projektami uchwał bez opinii komisji. O to bardzo proszę. Był problem ze zorganizowaniem posiedzeń komisji, a mam nadzieję, że każdy będzie się mógł swobodnie wypowiedzieć przy każdej z uchwał. O to bardzo proszę ze względu na właśnie te święta, o których tutaj pan radny Feliksiński nawet wspominał. Proszę państwa, proszę o wyrażenie zgody, żebyśmy mogli operować bez opinii komisji nad wszystkimi dzisiejszymi uchwałami. Kto jest za takim wnioskiem? O co bardzo proszę. Osiemnaście? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę państwa, nie ma radnych, nie ma przewodniczących komisji. A będzie każdy mógł swobodnie sobie wypowiedzieć się na przy każdej z uchwał. Jest okres wakacyjny. Bardzo dziękuję za takie podejście. Przechodzimy do obrady nad projektem pierwszym. To jest sprawa budżetu. Pani skarbnik.
Proszę Państwa, od miesiąca lutego obniżono czynsz dzierżawny dla PCR-u. W związku z tym dokonujemy urealnienia strony planu dochodów w paragrafach 0750 wpływy z najmu, obniżając o 1 000 000 zł ten paragraf, a zwiększając wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego o 1 000 000 zł. Tego dotyczy zmiana w tym projekcie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie otwieram dyskusję po opinii komisji, jak wiemy, nie mamy. Kto chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Rodzicki.
Chciałem tylko podziękować za to, że to rozwiązanie. Tak, powiem, że te sprawy wyszły sami.
Bardzo dziękuję za głos. Jeszcze ktoś z Państwa? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Zapewne 18.
Tak jest.
Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej. To jest projekt numer 2.
Proszę Państwa, projekt numer 2 dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków wprowadzanych do budżetu subwencję ogólną, którą otrzymaliśmy w wysokości 157 686 zł w związku z reformą oświaty od 1 września 2017 roku. Proszę Państwa, w tym momencie muszę powiedzieć, że widnieje w porządku słowo autopoprawka przy tym projekcie. Autopoprawka wynika z tego, że ten projekt może być zrealizowany, to zwiększenie może być zrealizowane dopiero od 1 września 2017 roku, a pozostałe subwencje, które otrzymaliśmy na inny cel, mogą być realizowane na bieżąco. Stąd przeniesiono tą kwotę w wysokości 178 950 zł. Do projektu numer 9 i to będzie w projekcie numer 9.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Cieszę się, że pieniądze przyjęcie. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Za podniesienie uchwały. 18. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu numer 3. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, projekt numer 3 dotyczy zmian urealnienia wydatków po stronie wydatków majątkowych. I tak Wydział Infrastruktury Technicznej zadania modernizacja odwodnienia w rejonie ulicy Księdza Piotra Skargi Bugaj przenosi kwotę 11 800 na zadanie modernizacja sieci trakcji linii tramwajowej na terenie Pabianic. Jest to związane z zakończeniem przetargu i konieczność zwiększenia środków na zatrudnienie inspektora nadzoru. Ponadto w Wydziale Ochrony Środowiska Wydział zgłosił potrzebę zakupienia dodatkowego kontenera do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jest to kwota 12 150 zł i środki te uzyska z zadania urządzenie siłowni na skwerze Szarych Szeregów. W tym projekcie również znajduje się zmiana dotycząca Wydziału Inwestycji i Eksploatacji. Wydział otrzymuje środki w wysokości 280 zł na zadania budowa oświetlenia ulicznego. Środki te przenosi z już jak gdyby zrealizowanych i wie o tym, że będą w tych zadaniach niezrealizowane w takiej wysokości środki z przebudowy dróg gminnych 78 600. Poprawienie studium wykonalności, poprawa efektywności w energii o 150 tysięcy, wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego 358 zł, zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego 12 911 i budowa obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych 38 131 zł.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto jest się wstrzymał? Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej. To jest projekt numer 4.
Proszę Państwa, projekt numer 4 wynika z naszych zobowiązań wobec ZWIK-u i tak, podnosimy kapitał zakładowy ZWIK-owi o kwotę 1 550 000. tysięcy. Jest to związane z modernizacją, z obsługą inwestycji pod tytułem modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice. Jak Państwo prześledzicie wieloletnią prognozę finansową, zobowiązania te mamy do zwiku do 2021 roku.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 głosów za. A przepraszam, 17 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej. To jest projekt numer 5. Proszę Państwa.
Proszę Państwa, projekt również dotyczy, numer 5 dotyczy zmian po stronie wydatków majątkowych. I tak w związku z tym, że miasto nie otrzymało dofinansowania z Ministerstwa Sportu środków, o które żeśmy występowali na budowę boiska przy szkole numer 13, przenosimy z tego zadania kwotę 630 tysięcy i zwiększamy zadanie modernizacja sali widowiskowej w MOK-u i kwotę 30 tysięcy na przebudowę placu zabaw w Parku Wolności.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny.
Zadajmy krótkie pytanie, czym było podyktowane na otrzymanie środków? Zaczekajmy odpowiedź ministerstwa, bo mówię, bo do tej sytuacji nie znam ubezpieczenia środowiska. Jak nie mamy komisji, no to...
Znaczy, panie radny, 2 miesiące temu próbowaliśmy to wyjaśnić i doskonale pamiętam pana słowa, że ponieważ pan senator jest nieobecny, to nie mówmy o nim. Jeżeli pan chce rozpocząć tę dyskusję, bardzo chętnie o niej powiemy.
Ja chciałbym poznać po prostu uzasadnienie, bo rozumiem, są to środki z ministerstwa, tak? Nie otrzymamy, tak?
Tak, oczywiście są to środki z ministerstwa.
Jest to jakoś uzasadnione, tak?
Nie otrzymane. Dlaczego nie otrzymane? Myślę, że pan się może szybciej dowie niż my, bo my do dzisiaj nie możemy się dowiedzieć.
A czy nie rozumiem, że uzasadnienie jest?
Pozwoli mi pan dokończyć? Tak. Na chwilę obecną odpowiedź ministerstwa jest, no nie otrzymaliście, bo nie otrzymaliście. Ja wiem, jaka była kwota alokacji, w związku z tym liczyliśmy się z tym, że może być z tym problem. Do tej pory, kiedy były to środki w gestii marszałka województwa łódzkiego, nie było żadnych problemów z otrzymywaniem. Ja mogę tylko powiedzieć, bo przy poprzednim projekcie, czyli przy salach gimnastycznych, które strasznie nas bolą, bo kilka lat z rzędu otrzymywaliśmy pieniądze bez problemu, poprosiliśmy o pisemne uzasadnienie, dlaczego nie otrzymaliśmy na nie środków. I tam między innymi jednym z argumentów było to, że ponieważ otrzymywaliśmy już przez kilka lat, to w tym roku ich nie otrzymamy. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, dlaczego wniosek nie został przyjęty. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że z informacji, które uzyskaliśmy przy pierwszym, przy drugim, nie były to względy formalne, tylko ocena merytoryczna poszczególnych wniosków dokonana przez ministerstwo.
Nie, nic więcej nie chodzi. O to, żeby ewentualnie to uzasadnienie radnym udostępnić, jeżeli jest taką...
Nie ma najmniejszego problemu, oczywiście okay. Państwu przekażemy.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Rozumiem, że odwołanie od decyzji ministerstwa, które bezpośrednio do ministerstwa przekazywał pan senator Luczak, również mam dołączyć, tak?
Ja mówię, że jest taka potrzeba. Nie ma najmniejszego.
Dziękuję.
Nie mogę tu złapać przez chwilę. Projekt 7, proszę bardzo.
6. Proszę Państwa, projekt 6 dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę, łączną kwotę 100 646 zł. W związku z podpisanymi umowami między Powiatowym Urzędem Pracy a MOSIR-em zwiększamy 35 tysięcy po stronie wydatków i dochodów na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Te pieniądze są przeznaczone na zakup pojazdu elektrycznego Melex. również Zarząd Dróg Miejskich z tej kwoty, jako że podpisał umowę ze ZWIK-iem na przeznaczenie kwotę 65 646 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, przebudowa oraz remont nawierzchni ulicy Sybiraków Zielonej i Hetmańskiej. Ponadto urealnia się stronę wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Miejskich i w Kancelarii Prezydenta łączną kwotę 76 500 i te tytuły urealnienia po stronie wydatków są w Zarządzie Dróg Miejskich. Przebudowa ulicy Sybiraków od Spokojnej do Wołyniaków, przebudowa dróg gminnych, budowa boiska szkoły podstawowej. Z tego się zdejmuje 66 500. Natomiast w Kancelarii Prezydenta środki, które zostały z wykonania klimatyzacji sali ślubu w wysokości 8 tysięcy, przeznacza się na zakup inwestycyjny, zakup drukarki.
Dziękuję bardzo. Kto chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Czy za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 głosów. Tak, jest przeciw, nie ma. Ktoś jeszcze? No, nie ma. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Projekt numer 7.
Proszę Państwa.
Włączony.
Proszę Państwa, projekt numer 7 dotyczy takich kwestii. W związku z podpisanym porozumieniem z województwem łódzkim a miastem Pabianice na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pod tytułem, znaczy pod nazwą remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 6 w celu wprowadzamy ten projekt do WPF-u. Jest to zadanie wieloletnie z roku 2017 do roku 2019. Wprowadzamy środki po stronie dochodów i wydatków roku 2017 w wysokości 8906,89 groszy. Całkowita wartość projektu to jest 1 328 233,81. Dofinansowanie z Unii w ciągu tych trzech lat wynosi 876 478,37 groszy. Nasz wkład własny jest różnicą 451 755,44 zł. Ponadto urealniamy zadania, dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 398 570, to jest kwota uzyskana z właśnie ze środków, 250 było w budżecie, a jest potrzebne 5798, to jest z projektu tej ulicy Sienkiewicza, oraz wygospodarowane środki w zadaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych, to jest kwota 398 570, jest przenoszona na nowe zadania. Nowe zadania są w wysokości 484 368,45 groszy, czyli różnice w wysokości 85 798,45 groszy przenosimy z zadania budowa boiska szkoły podstawowej nr 13. Wszystkie zadania, które będą po urealnieniu, Państwo macie wymienione w uzasadnieniu. Jeżeli chcecie, to ja odczytam łącznie z kwotami, ale no, ewentualnie przeczytajcie w uzasadnieniu.
Ktoś będzie miał prośbę, to wówczas.
Jeżeli jest taka prośba, to odczytam.
Nie ma, tak?
Nie zgłaszam.
Czy ktoś z Państwa? Nie ma. Otwieram dyskusję, proszę bardzo.
Kościuszki 18. Co mam do niego stać?
Drodzy Państwo, na ulicy Kościuszki 18 ma powstać, mają powstać
biura, pomieszczenia.
Pomieszczenia dla Wydziału Spraw Gospodarki Nieruchomościami, które w chwili obecnej wynajmujemy od Trasowego w Pabianicach, które są w takim stanie technicznym, że musimy albo ten wydział przenieść, albo znaleźć inną lokalizację, w związku z tym, że jest to obok budynku Wydział Urbanistyki, sieć teleinformatyczna jest już w tym miejscu bardzo blisko, jak również po drugiej stronie mamy Wydział Kartografii, a w tym budynku było kilka przetargów na te pomieszczenia, nie uzyskały akceptacji. W związku z tym planujemy tam umieścić Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Było 18 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Przechodzimy do kolejnego projektu, projekt numer 8.
Proszę Państwa, projekt numer 8 jest to, dotyczy całkowicie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Jest to przeniesienie środków między działem 801 a działem 854. Pierwotnie kwota 101 250 zł znajdowała się w projekcie numer 5, stąd jest, była tam zgłoszona autopoprawka, a całkowicie jest wydzielone do projektu numer 8. Jest to zwykłe, nazwijmy, urealnienie środków potrzebnych między działami i skutek tej uchwały jest od, jak gdyby, od momentu podjęcia.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Nie ma. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt numer 9.
Projekt numer 9, proszę Państwa, wynika z autopoprawki, która była wcześniej zgłoszona przy projekcie numer 2. Jest to przyjęcie do budżetu po stronie dochodów i wydatków subwencji ogólnej, oświatowej o kwotę 177 151 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie reformy oświaty, czyli dotyczy placówek, które jak gdyby jeszcze funkcjonują i będą funkcjonowały po 1 września 2017 roku. Ponadto tą uchwałą wprowadzamy dochody i wydatki w przedszkolu miejskim numer 5. Jest to kwota 1805 zł uzyskana z odszkodowania za zniszczony płot.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za, kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie zmiany WPF-u. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, projekt numer 10 dotyczy WPF-u, czyli reasumpcji wszystkich zmian, które zostały, odbyły się w budżecie, zostały dokonane w budżecie zarządzeniami, decyzjami wojewody, zarządzeniami prezydenta między sesjami. Ja na ten moment chciałabym Państwa prosić, jest mała pomyłka w załączniku numer 1, tak zwanym załączniku finansowym. Pozycja, po prostu nie dodaliśmy kwoty 630 tysięcy, która wynika z otrzymanej dotacji, przesuniętej dotacji do MOF-u. W związku z jak gdyby z tą pomyłką, pozycja załącznika numer 1, pozycja 11.3, jest kwota 9 325 589,71 groszy, a powinna być większa o 630 tysięcy, czyli zwiększamy ją do kwoty 9 955 589,71 groszy. Poza tym pozycja 11.3.2 kwota 6 498 834 zmienia się na kwotę 7 128 834. I załącznik numer 2 jest wymieniony całkowicie na nowy, uwzględnia zmianę w pozycji dotacji dla MOF-u. Tam jest zwiększona o 630 tysięcy.
Dziękuję bardzo. Mam Państwa pytanie? Nie wychwyci.
Nie. Są małe cyferki tutaj.
Ale wychwycicie.
Ja wiem, gdzie
damy radę. Damy radę.
Znaczy, proszę Państwa, ja Państwa bardzo przepraszam, ale te kolumny i te rubryki są, no po prostu się pomyliłyśmy w dodawaniu. No.
Czy ktoś chce zabrać głos odnośnie tej?
Jest, ale mają.
Nie ma, w takim razie przystąpiłem do głosowania, kto jest za podjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki.
Ja musiałem to zgłosić.
18 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Ani wstrzymujący, ani przeciw. Uzupełnić.
Znaczy jest to uzupełnione. Uzupełnione.
Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy gminnej. Tu są paragrafy i przepisy. Paragraf pierwszy, zmienia się nazwę ulicy gminnej z ulicy Salomona Wioślińskiego na ulicę. Paragraf drugi, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 14 dni od daty jej podjęcia. Proszę Państwa, dostaliśmy pismo od Pana Wojewody, że do 2 września powinniśmy zmienić nazwę ulicy Jaszuńskiego na inną. I jeśli byśmy tego nie zrobili, to zostanie odgórnie zmieniona nazwa przez Pana Wojewody. Dlatego został przygotowany ten projekt uchwały. I na dzisiejszej sesji jest przedłożony pod obrady. Proszę Państwa, ja mam propozycję, udzielę sobie głosu w dyskusji. Mam propozycję, żeby tę ulicę nazwać imieniem generała Aleksandra Arkusińskiego. Krótko przeczytam o panu generale. Wszyscy wiedzą, znają pana generała z Pawianic. Pan generał Arkuszyński, urodzony 27 lutego 1918 roku w Dąbrowie nad Czarną, powiat opolszański, zmarł 1 kwietnia 2016 roku w Sarodowie. Generał brygady, pseudonim major, absolwent Politechniki Łódzkiej. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Żołnierz Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, dowódca oddziałów partyzanckich, nie będę czytał, tu jest kilka ich. 10 czerwca 1945 roku brał udział w uwolnieniu żołnierzy Armii Krajowej z Urzędu Bezpieczeństwa Krajowego. Założyciel Światowego Związku Żołnierzy AK w Okręgu Łódź. Organizator uroczystości patriotycznych. Kultywujący tradycje Armii Krajowej, autor publikacji książek, uhonorowany licznymi odznaczeniami bojowymi, krzyżem srebrnym Orderu Wirtuti Militari. W maju 2008 roku mianowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stopień generalski. Tytuł honorowego obywatela miasta Pawianic otrzymał w 2008 roku. Wiem, że na pewno Państwo dokładnie znają tę osobę pana generała. Proszę Państwa, dlatego pozwolę sobie zaproponować, żeby tą nazwę tej ulicy zmienić na właśnie generała Aleksandra Arkuszyńskiego. Po drodze realizujemy, proszę Państwa, interpelację. Zrealizowaliśmy interpelację, która została złożona w 2016 roku w kwietniu, gdzie właśnie proponowano, żeby w ten sposób uczcić pamięć pana generała. Czy ktoś z Państwa, dlatego proponuję, żeby w to wykropkowane miejsce wpisać nazwę ulicy generała Aleksandra Arkuszyńskiego. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę. Czy macie jakieś Państwo propozycje inne? Czy chcecie Państwo zabrać głos? Proszę bardzo, pan Chęciński.
No, chciałem podziękować panu przewodniczącemu, czy panu prezydentowi, że to jest bardzo trafna zmiana.
Bardzo dziękuję. się wydaje, że to jest bardzo trafna zmiana i bardzo dobra sytuacja na to, żebyśmy tę ulicę nazwali imieniem takiego wielkiego bohatera, który się tak zapisał w naszym mieście. Bohatersko i honorowego obywatela. Proszę bardzo, pani Kuzmowska.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że realizujemy w ten sposób pierwszą z interpelacji kolegów Krzysztofa Rogowskiego i Hile, którą złożyli 15 kwietnia, bo to jest nasz tutaj lokalny patriota, także dziękuję.
Widzę, że wszyscy jednogłośnie mówią, że popieramy to. Proszę państwa, czy jeszcze są jakieś głosy? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Kto jest za podjęciem, żeby nazwę tą ulicę zmienić na generała Aleksandra Kosztowca? 18 głosów za, kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał? Nie ma. Bardzo dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu. Mianowicie to jest punkt w sprawie przyjęcia mienia, należności, zobowiązań oraz dokumentacji gimnazjum przez szkoły podstawowe powstałe w wyniku przekształcenia. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Jest to uchwała dotycząca kwestii finansowych i majątkowych związanych z reformą edukacji w naszym mieście.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chce zabrać głos?
Nie ma.
Nie ma. To jest sprawa administracyjna, tak?
Techniczna.
Techniczna. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 17 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję bardzo. I kolejna uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Pabianic. Proszę bardzo, kto będzie?
Drodzy państwo, na podstawie stosownych przepisów prawa, w zasadzie zmiany ustawy, przekazujemy państwu nowy statut naszego Muzeum Miasta Pabianic. Jednocześnie informuję, że został on przekazany do uzgodnienia ministrowi kultury, a stosowną odpowiedź na to, czyli przyjęcie statutu bez uwag, przysłał nam Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chce zabrać głos na ten temat? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? 18. Panie Grabarz, pan głosuje? Tak? 18 za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Panie prezydencie, pan chce zabrać głos? Proszę bardzo.
Drodzy państwo, odpowiedziałem na zapytania. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo dzisiaj się będę z państwem zgadzał. Padło pierwsze pytanie, ile osób jest dzisiaj w wieku emerytalnym i pracuje w Urzędzie Miejskim w Pabianicach. Ja tylko przekażę państwu informację, że corocznie w grudniu taką listę otrzymuję osób, które nabyły prawa emerytalne albo w następnym roku je nabywają ze wskazaniem konkretnych miesięcy, jak i również ze wszystkimi tymi pracownikami, którzy nabyli albo nabywają w roku następnym praw emerytalnych, przeprowadzam rozmowę, również zachęcając ich do tego, żeby z tego prawa skorzystali. Doskonale zgadzając się z państwem, że fajnie byłoby rzeczywiście młodym osobom udostępnić możliwość pracy w urzędzie. Oczywiście są niektóre osoby, które nam są niezbędne i tutaj jak gdyby nam zależy na tym, żeby zostały. Natomiast jest bardzo dużo osób, które rzeczywiście mogłyby przejść na emeryturę, zwalniając miejsce dla młodszych kolegów. Z tego, co tu się mogę mieć, kilkanaście takich osób było w grudniu. Część osób przeszło. Mówię o tych, które... Mówię o tych, które nabyły, bądź też w roku 2017 nabywają praw emerytalnych. Część z tych osób odeszła na emeryturę, część jest w trakcie. Niektóre z nich przekazały informację, że w roku 2018-2019 zamierzają odejść. Były też takie osoby, które stwierdziły, że w najbliższym czasie nie planują złożenia wniosku o przejście na emeryturę. Natomiast, drodzy państwo, zgodnie z polskim prawem, również prawem europejskim, jak i również potwierdzone to jest wyrokami sądu, ja za chwilę poproszę pana sekretarza o precyzyjne przekazanie Państwu informacji potwierdzonej już wyrokiem sądowym. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w jakikolwiek sposób wpływali na osoby i zmuszali je do przejścia na emeryturę, bądź też żebyśmy w jakikolwiek sposób dyskryminowali osoby, które nabyły wiek emerytalny. Inicjatywa w zakresie przejścia na emeryturę leży tylko i wyłącznie po stronie pracownika.
Ale można pomóc pracownikowi. Można pomóc. Zrobić dyrektora od schroniska dla psów. A schronisko rozszerzyć. Psy małe, średnie, dużo. I zastępców. Można. I koty. To jest złe.
To chyba musimy porozmawiać na ten temat, bo taki pomysł mi do głowy nie wpadł.
Ja pomyślałem, ale się przecież te same czekałem.
Trzy schroniska dla psów.
Małe, średnie, duże, jeszcze maksymalnie.
Drodzy Państwo, a tak prawnie znając również regulacje związane z mobbingiem i innymi rzeczami, myślę, że jest niewykonalne. Co do interpelacji i wniosku pana radnego Feliksińskiego, w 100% racja, na wszystkich budynkach naszych administracyjnych, również w szkołach, pracują wszyscy pracownicy administracji i obsługi, niezależnie od tego, że dzieci do szkół nie uczęszczają, te flagi powinny być wywieszone. W tamtym roku już raz o tym monitorowaliśmy, w tym roku ja powtórzę wniosek do wszystkich dyrektorów, niezależnie od okresu wakacyjnego, takie flagi w dniu świąt narodowych powinny się na budynkach szkół znajdować. Natomiast co do rozstrzygnięcia sądowego, panie sekretarz władzy.
Szanowni Państwo, mam przed oczyma tezę wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu, prawomocnego wyroku sądowego. Nie pozwolę sobie odczytać ją, bo zapewne wyjaśni tutaj tą sporną kwestię. Samo osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie uzasadnia wypowiedzenia stosunku pracy, ponieważ zdarzenia te nie wiążą się bezpośrednio z pracą, w szczególności ani nie przesądzają o nieprzydatności pracownika do wykonywania dotychczasowych obowiązków pracowniczych, ani nie dowodzą istnienia związanego z racjonalizacją zatrudnienia interesu pracodawcy w rozwiązaniu stosunku pracy. Uzasadnienie wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi w wieku emerytalnym, posiadającemu prawo do emerytury, musi się odwoływać do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy, związanych z wykonywaniem pracy, takich jak na przykład niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych, obniżenie wydajności, długotrwałe nieobecności w pracy spowodowane chorobami, brak zdolności dostosowania się pracownika do procesów modernizacyjnych, ograniczenie zakresu działalności zakładu, zmiana profilu działalności, wymuszenia wymuszająca zatrudnienie pracowników o innych kwalifikacjach i tym podobne. To taka krótka tylko teza z wyroku dotyczącego zwolnienia pracownika ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.
Dziękuję bardzo.
W tej sprawie.
No proszę bardzo, chociaż to
panie sekretarze, ja pana bardzo rozumiem, ale po bubieniach zależy od punktu siedzenia. To znaczy, nasi młodzi pracownicy mają w Irlandii na zlewozowaku siedzieć, a u nas, powiem, w spółce. No ktoś wymienia flagi, papier toaletowy. I ona będzie do 100 lat ta osoba siedziała. No bo jeśli nic nie dzieje. No bo takie jest stanowisko. No ludzie, o czym ja gadam? To są takie stanowiska w tym
miejscu. Najniższe bezrobocie.
Dobrze. Proszę Państwa, zbliżyliśmy się do końca. Zbliżamy się też do końca wakacji. Wszystkim obecnym tutaj życzymy jeszcze dobrego odpoczynku, a nieobecnym radnym to nie mamy co dobrze życzyć wakacji, bo oni mają te wakacje i sobie z nich korzystają, bądź jeżdżą na rowerach. Na przykład jak pan Wojtek.
Nieobecny. Ale kręci kilometry.
Także dziękuję bardzo za przybycie w środku wakacji.
W środku?
Prawie.
Nieźle by było.
Tak. I wszystkiego najlepszego. Dziękuję za przybycie, za dobrą sesję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent jeszcze, proszę panie.
Znaczy ostatni komunikat. Chciałem tylko przekazać Państwu informację, że w placówkach oświatowych miasta Pawianic rozpoczęcie roku szkolnego również to uroczyste, formalne odbędzie się 4 września. A w toku dyskusji ostatnie zdanie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że pojawiały się propozycje obecnego rządu, żeby zachęcić osoby, które nabyły wiek emerytalny do tego, żeby zbyt szybko nie przechodziły na emeryturę. W związku z tym nie wiem, czy takie uporczywe namawianie byłoby zgodne z intencją obecnego rządu.
Fajnie. Dobrze, dziękuję. Robert Wójtowicz.